Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Jak w każdy piątek o tej porze, pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Temat dzisiaj taki, jakby to powiedzieć, i trudny, i może zawiły, a może wręcz przeciwnie, powie pan, że on jest bardzo prosty, bo będziemy rozmawiać o guru internetowych, czyli takich osobach, które często są samozwańczymi specjalistami, bo zastanawialiśmy się przez moment, tydzień temu, jak to jest, że część osób woli korzystać właśnie z porad internetowych, niż pójść do sprawdzonego specjalisty.
No właśnie. Ciekawe. Trudno się z tym nie zgodzić, że specjaliści dziedziny dietetyki no dwoją się i troją, jeżeli chodzi o swoją popularność. Jest ich strasznie dużo. No i czasami trudno jest weryfikować ich, no właściwie...
Kompetencje, tak?
Tak, tak. Problem, myślę, że nie dotyczy tylko Polski, tylko dotyczy w ogóle świata tego, no, który rozwinął się w stronę popularności wszystkich serwisów internetowych i tych społecznościowych, a że tam no, nie ma jako takiej weryfikacji swoich umiejętności, wykształcenia, no to na bazie popularności można zbudować swoją osobistą markę.
To prawda i robić to w sposób skuteczny i przekonujący. I to też pytanie, jak to jest, że są takie osoby, które rzeczywiście potrafią do siebie przekonać, nie mając narzędzi do końca,
no właśnie,
tak?
Tak. Naukowcy próbowali jakoś to zbadać. Są ciekawe informacje. Uniwersytet z Vermont postanowił zweryfikować i sprawdzić, na ile wiedza, czy też te informacje i porady, które są udzielone akurat na TikToku, na takiej platformie, której no, chyba starsi słuchacze raczej nie używają, prawda, ale młodzież i młodzi ludzie na tym TikToku, czy tym TikTokiem są zafascynowani. I sprawdzono 1000 filmików, czy 1000 publikacji z 10 najbardziej popularnymi hashtagami, czyli zupełną masę. I co ciekawe, te najbardziej popularne miały około 1 miliarda odsłon. Także to jest jakieś szaleństwo, jeżeli chodzi o to, ile osób to zobaczyło. I okazuje się, że 98,6, czyli 99% tych treści było prezentowanych przez osoby, które absolutnie nic nie miały wspólnego z dietetyką, nie były w żadnym stopniu wykształcone, ani no, nie były specjalistami w tych dziedzinach. Także to pokazuje, że właściwie no, taka naukowa treść, czy też taka treść poparta badaniami, stanowi w dzisiejszym świecie internetowym naprawdę drobny ułamek.
Rzeczywiście, no, trochę jestem zdziwiona tymi statystykami, ale ma pan potwierdzenie, liczby nie kłamią. Zastanawiałam się, czy może pieniądze są takim czynnikiem, który powoduje, że łatwiej nam sięgnąć do internetu i tam szperać i szukać, niż pójść do specjalisty i zapłacić. A może nie do końca, czy nie tylko ten czynnik odgrywa tutaj rolę?
No myślę, że wiele rzeczy się nakłada. W psychologii istnieje coś takiego jak efekt halo, czy też efekt aureoli. I mówimy o tym, że ktoś, kto ładnie wygląda, na pewno jest mądry. I nam się to udziela, więc jak spojrzymy na wygląd tych influencerów, jak spojrzymy na to, jak oni wyglądają, to zazwyczaj jakiś cudowny biały uśmiech, pięknie wypracowane ciało na siłowni, prawda, odchudzone o niskim poziomie tkanki tłuszczowej. Więc no, z taką prezentacją trudno nie być wiarygodnym, prawda? Natomiast no, doskonale wiemy, że niski poziom tkanki tłuszczowej nie świadczy ani o poziomie wiedzy tej osoby, ani o zdrowiu.
A przede wszystkim o dyplomie, tak?
No właśnie. Ale tak ten efekt działa, w związku z tym no, wielu influencerów po prostu bazuje na tym. Natomiast patrząc też już tak wracając na ten polski rynek, to też możemy zauważyć, że jednak jeżeli chodzi o autorów popularnych książek z dziedziny dietetyki, to właściwie jedyną miarą jakby wiedzy jest własny sukces, prawda? Czyli mamy, no nie wiem, czy nazwiska można wymieniać, ale na przykład mamy gwiazdę sportu w Polsacie, panią Szostak, czy mamy tą Weronikę Jakwit. Kiedyś Cezary Żak napisał jakąś książkę o odchudzaniu po tym, jak schudł. Pamiętam też, że z ekipy Kiepskich ten Boczek napisał, był taki moment, że świętej pamięci, bo nie żyje, ale też był taki moment, że on wydał książkę o odchudzaniu, ponieważ trochę schudł. Więc no, jakby miarą swojej wiedzy dzisiaj jest ten sukces, który ktoś osiągnął. co wcale nie przeszkadza, żeby potem w ciągu kilku lat te osoby wróciły do swoich pierwotnych wag i tak naprawdę pokazały, że to, co zrobiły, nie miało nic wspólnego z prawidłowym chudnięciem.
Może to właśnie jest też ten efekt człowieka znanego z ekranu głównie, tak? I to przemawia. No skoro już ktoś występuje w telewizji czy w radiu, to ma papiery, tak? Na to. To,
no tak,
to na pewno
tak.
Jest wiarygodne, bo pewnie takiego człowieka by nie wpuścili do instytucji.
O to chodzi. No też przepustką może być to, że jest się żoną znanego piłkarza, prawda?
Właśnie to jest też przykład, o którym chciałam wspomnieć. Akurat tutaj pani Ania, myślę, że wykonała kawał solidnej roboty, aczkolwiek no nie jest ekspertką dyplomowaną, tak? W tej dziedzinie.
No tak, ale też my jako dietetycy obserwujemy te nieprawdy, które ona publikuje, prawda? Mówienie o tym, że no może nie będę jakby wchodził w szczegóły, ale no, dietetycy nawet się wypowiadają i można znaleźć odniesienia do tych nieprawd, które są publikowane przez niefachowców i też przez tą osobę. Także no, ta weryfikacja jest trudna.
Panie Michale, a czy to zaufanie do takich samozwańczych ekspertów, bo to nie dotyczy tylko dietetyki, tutaj wiele dyscyplin można by podciągnąć pod ten problem. Czy przed internetem podobne działania też miały miejsce? Bo zastanawiam się, jak nie w sieci, to gdzie ludzie szukali. No, były czy do tej pory są znachorzy, znachorki, szeptuchy. Myśli pan, że to jest ta sama kategoria, tylko cyfrowo?
Tak, to znaczy ja myślę, że skala jest dużo większa. Natomiast w przypadku odżywiania to jest bardzo ciekawe, ale my zawsze poszukujemy jakiegoś guru, za którym chcemy podążać, prawda? I co może interesujące, jakby analizując czy też studiując historię takiej no, popularnej czy potocznej dietetyki, to możemy sięgnąć do pierwszych wzmianek o dietetyce, które były w Biblii. I co ciekawe, w dzisiejszych czasach no, wielu zwolenników diety wegetariańskiej odwoływało się do słów Biblii i tam jest taki prorok Daniel, który trafia do niewoli babilońskiej i tam odmawia przyjęcia pożywienia zbudowanego, jak on to mówi, królewskiego pożywienia zbudowanego na bazie mięsa i prosi o to, żeby podać jego ludziom warzywa i mówi tym Babilończykom, którzy ich tam przetrzymywali, że obserwujcie, jak będziemy się zmieniać, my jedząc te warzywa, a jak wy będziecie źle wyglądali jedząc tą królewską strawę. I to się dzieje.
Ale trochę racji mieli, tak? Że te warzywa to akurat dobry kierunek.
Tak. I później ten prorok Daniel stał się w pewnych kręgach bardzo popularny i już odwoływano się we współczesnych czasach do przekazu biblijnego, że już wtedy mówiono o tym, że dieta wegańska czy wegetariańska służy i że mamy na to dowody biblijne. Także jeszcze przed internetem, prawda, popularność, można powiedzieć, że prorok Daniel był pierwszym takim guru dietetycznym. Ale później, też na początku XX wieku, jeszcze przed rozkwitem internetu, mieliśmy kilku światowej sławy, nie wiem jak to wtedy się działo, pewnie przy pomocy prasy, influencerów dietetycznych, z których porad nawet korzystali tacy ludzie jak Rockefeller, jak William James, czyli taki pierwszy psycholog empiryczny, czyli który skupiał się na badaniach, a także Franz Kafka. I tym człowiekiem był Horace Fletcher i on się charakteryzował no, jakby analizą stolca. I wiele osób po prostu te swoje no, stolce pakowało w słoiki, wysyłało i na podstawie tego, co on tam obserwował, później wysyłał zalecenia i sam chwalił się bezwonnym stolcem, także no, to bardzo, bardzo ciekawa historia. Był tam później jakiś wielki przeżuwacz, który kazał kilkaset razy przeżuć to, co trafia do buzi, zanim się połknie i też budował grono swoich no, zwolenników. Natomiast dzisiaj ta dietetyka trochę też poszła w stronę właśnie takiego guru. To oczywiście większa jest łatwość ze względu na to, że ten internet jest tak popularny, ale też można obserwować, szczególnie jeżeli chodzi o takie jakby ekstremalne diety, czy też takie diety, które mają zadanie wyeliminować, prawda, jakiś produkt. No, nie chcę może dzisiaj wchodzić w temat diety ketogenicznej, prawda? Bo to jakby za krótka audycja i by trzeba było pewnie na to
poświęcić. Ale wróćmy do tego, panie Michale, bo my tak od czasu do czasu wpuszczamy taki fragmencik o tej diecie. To jest bardzo duże zjawisko, więc myślę, że warto o tym powiedzieć.
I bardzo popularne i co ciekawe, ono też się rozwija głównie dzięki internetowemu przekazowi. I co ciekawe, tam jest budowana jednak taka struktura troszkę sekty, prawda, wyznania i tego, że jeżeli ktoś nie odżywia się w ten sposób, to znaczy, że jakby nie rozumie tego, co, jak to wszystko
jak to w ogóle możliwe,
działa.
Że nie rozumie, tak, to tak. Jest też
i że jest na złej drodze. Także takie przegięcie w jedną albo w drugą stronę, jeżeli w ogóle sami zauważamy, że coś staje się popularne, staje się takim no, bardzo gorącym tematem, pojawia się wokół tego sporo kontrowersji i takiego przekazu sekciarskiego, wyznaniowego, no to znaczy, że powinniśmy raczej uważać i się no, przyglądać temu z każdej strony. I jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że istnieje w ogóle taki termin, który no, brzmi po angielsku food porn, co po polsku można by powiedzieć pornografia jedzeniowa. I jest to termin, który właśnie został właściwie przygotowany i knuty po to, żeby próbować nazwać to, co jest atrakcyjne, a co w realnym życiu tak nie wygląda. Czyli podobnie jak pornografia może wydawać się atrakcyjna, ale normalnie nasze życie nie wygląda jak...
No jest szkodliwa, mówiąc
no
krótko.
Tak, tak. I to samo jest z żywieniem, ze zdjęciami, z popularyzacją właśnie takiego internetowego sposobu odżywiania, który wydaje się właśnie bardzo atrakcyjny, ale w takim codziennym życiu to tak nie wygląda. Więc no, też daje to do myślenia.
Co jeszcze jest ciekawe i daje do myślenia, że jest duża grupa ludzi bardzo solidnie wykształconych, którzy akurat zaprzeczają nauce, tak? Jakby no, dietetyka opiera się na konkretnych badaniach. Pan często też przytacza, są metabadania też, czyli badania badań już. Tak. To już jest naprawdę dość gruntownie przebadany temat. A jednak wolimy, czy chcemy ufać właśnie samozwańczym specjalistom.
No właśnie, którzy nie potrafią
znaleźć dowodów na to.
Znaleźć dowodów, prawda? No i to jest jakby cały problem, który nam
to gdzieś
szkodzi.
Na poziomie emocji się chyba odbywa, tak?
No, no bo tak, trudno... jak nie ma wiedzy, to jest emocja.
No tak, ale jak jest człowiek inteligentny i wykształcony i sam jakby operuje, korzystając z dobrodziejstwa nauki, a w tym przypadku jakby tej nauce zaprzecza, no jest to ciekawe pytanie.
No tak. Ale no, my lubimy emocje, prawda? Jak się popatrzy na tych guru internetowych, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie odchudzania, to bardzo często oni bazują na tak zwanych no, porównaniach, czy też efektach przed i po, prawda? Czyli to jest jeden z głównych kontekstów, który możemy zobaczyć, że dzięki jego tam pracy osoba wyglądała tak, a po jakimś czasie wyglądała tak. I to jest dowód słuszności, taki społeczny dowód słuszności tego, że on jest skuteczny w tym swoim działaniu. Natomiast to zdjęcie przed i po pierwsze, nic nam nie mówi na temat ani jego metody, ani tego, czy ta osoba jest zdrowa. Po drugie, nie wiemy, jak to wyglądało za kilka lat, prawda, czy ta osoba znowu schudła i za chwilę zaliczyła efekt jojo. No ani nic nam nie mówi o tym, jak ta osoba się czuła, prawda, czy czuje. No, widzimy tylko zdjęcie, które bardzo często jest podkoloryzowane, które bardzo często jest zedytowane, które właściwie nie przedstawia takiego realnego osiągnięcia, więc to jest bardzo mylące. Natomiast w związku z tym, że emocje biorą górę i my uwielbiamy kupować marzenia i tak jak w telezakupach, prawda, tam wszystko wydaje się takie pięknie i cudowne działające i my de facto nie kupujemy tego urządzenia, tylko kupujemy ten efekt, to co byśmy chcieli, żeby się wydarzyło, to podobnie jest tutaj, po prostu popularność zyskuje się dzięki temu, że marzymy, żeby tak wyglądać.
No tak, bo jak przychodzi do pana do gabinetu pacjentka czy pacjent, nie mówi pan hura optymistycznie, że załatwimy problem w 3 tygodnie, tylko raczej pan nastawia swojego klienta i klientkę na długotrwały...
Pacjenta,
tak, na długotrwały proces, tak? Który będzie wymagał i pracy, i wysiłku, i pojawią się różne po drodze pewnie zwątpienia no, i upadki, no ale tak to właśnie
chodzi.
Wygląda.
Znaczy, to musi być urealnione. Myślenie o tym, że to przyjdzie tak łatwo, jak ta transformacja na zdjęciach w internecie, no doprowadza później wiele osób jednak do wielkich rozczarowań. Ani to ich ciało się tak nie zmienia, ani tempo nie jest pewnie takie, jakie ktoś zakładał, no ale jakoś trzeba to urealniać.
No właśnie, tego Państwu też życzymy. Mamy jednak wolną wolę, mamy rozum, możemy z niego korzystać. Nie ma przymusu oczywiście chodzenia do specjalisty, ale raczej byśmy rekomendowali sprawdzać i szukać dokumentów potwierdzających wiedzę fachową i fachowość, wykształcenie. Tak.
No, trzeba jeszcze dodać może na sam koniec, że jakby to jest poniekąd taka zabawa ze swoim zdrowiem i takie ryzykowanie tym, co mamy najważniejsze, więc no, nie wiem, czy warto jest eksperymentować z jakimiś niesprawdzonymi metodami, które nie opierają po prostu się na współczesnych badaniach i na wiedzy odnośnie i fizjologii, i dietetyki, i emocji człowieka.
A taką wiedzę posiada pan Michał Malinowski, dietetyk certyfikowany i psycholog również certyfikowany.
Tak, no, nie tylko ja, jest nas no, wielu.
Ale tutaj jest pan akurat tak, przede mną, tak. Więc pana umiejętności znam, więc mogę się pod nimi podpisać. No,
dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.